Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj mieliśmy podsumowywać rok 2016, no ale skoro Maciej Boiński z Nakła jutro wyrusza w pieszą wyprawę wzdłuż rzeki Wisły, musimy o tym powiedzieć, a podsumowanie odłożyć na tydzień później. Zapraszam.
Oddech weź, już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Zostaw wszystkie dawne troski, życie trwa. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat. Już nie musisz o nic prosić, to twój czas. Najważniejsza jest ta miłość, którą masz. Cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, nowy idzie dzień. Choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej, nie zatrzymuj się, masz jedno życie, wiem. Słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć, cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. My z Maciejem Boińskim spotkaliśmy się w styczniu?
W lutym.
W lutym, bo wtedy szedłeś wzdłuż Brdy, no a teraz już możemy mówić o nowej wyprawie, którą wtedy zapowiadaliśmy, czyli wyprawa wzdłuż Wisły. Szedłeś już wzdłuż Noteci?
Tak, wzdłuż Noteci, wzdłuż Warty, wzdłuż Brdy i teraz przyszła kolej na Wisłę.
Największe wyzwanie, jutro będziesz już u źródeł, i ruszasz. Którą stroną będziesz szedł? Wschodnią czy zachodnią?
A to zależy. To jest kwestia tego, jakie są dopływy Wisły. Jak dopływ Wisły jest jakiejś małej rzeczki czy większej z prawej strony, to ja staram się iść lewym brzegiem, żeby po prostu nie musieć albo omijać, albo przepływać.
Czyli będziesz przeskakiwał, jak będzie przeprawa, przechodzisz tak, żeby...
No, to jest najlepszy sposób po prostu, nie? Na pierwszym moście przed dopływem przejść na drugą stronę rzeki. To jest najbardziej komfortowe rozwiązanie. No, nieraz są mniej komfortowe, trzeba iść do pierwszego mostu do tej rzeczki, co dopływa, albo po prostu spróbować przejść wpław.
I zostajesz z tym swoim ekstremalnym stylem. Ta wyprawa będzie także w ten sposób, czyli tylko to, co masz przy sobie, wszystkie noce pod namiotem.
Tak, tak. Wszystkie noce pod namiotem, wszystko niosę na plecach. Oczywiście wszystko z pominięciem prowiantu. Wiadomo, że wyprawa będzie trwała około 60 dni. To nie ma możliwości wziąć wszystkiego prowiantu w plecach, także będę dokupował sobie na bieżąco. No i to wszystko.
Te wyprawy wcześniejsze, co one takiego tobie dały? Jaką wiedzę, którą wykorzystasz podczas tej najdłuższej?
Żeby się nie poddawać przede wszystkim. Pamiętam moją pierwszą wyprawę wzdłuż Noteci, co po pierwszym dniu w zasadzie już byłem zrezygnowany, sobie pomyślałem, o nie, po co ja się na to zabrałem, także byłem wtedy mocno przygnębiony ze względu też na warunki pogodowe, bo to był 2 stycznia 2014 roku, a mimo to padał deszcz i w zasadzie po drugim, trzecim dniu miałem kompletnie zmoczone ubranie. Ale czwartego dnia wyszło słońce, na sobie przesuszyłem chociaż jedną parę spodni i kurtkę i dochodząc piątego dnia do miejscowości Kruszwica już w zasadzie nie myślałem o tym. To było takie oczko w głowie moje, te 4 dni, które zaważyły, że później każda wyprawa była łatwiejsza. Każde zanurzenie się we wodzie zimnej i każdego dnia łapanie jakichś doświadczeń, załamanie się lodu, czy może dzika zwierzyna w nocy, niesprzyjające warunki pogodowe, wszystko sprawia, że każda wyprawa następna jest o wiele łatwiejsza.
podczas tego typu wypraw wolisz, żeby było mroźno, ale sucho, niż deszczowo i cieplej?
Tak, tak. Taki mam śpiwór, który jest typowo na takie warunki nastawiony, na warunki ekstremalne, zimno. Także jak będzie naprawdę minus 15-20 stopni, będę spał w komforcie, a i szybciej będę się poruszał, bo wiadomo, że brzegi polskich rzek są piękne, ale zarazem zdradliwe ze względu na mokradła, bagniska i mróz jak najbardziej pomoże.
Właśnie chciałem zapytać o ten sprzęt, o ten najważniejszy chyba śpiwór. Czyli tak, to są rzeczy bardzo komfortowe i ciepłe, przy okazji nie za duże, leciutkie?
Znaczy powiem tak, namiot mam taki amatorski w zasadzie, ale jest za to bardzo lekki i nigdy nie było sytuacji, żeby przemógł, żeby mnie zawiódł. Śpiwór za to mam taki, który jest wypełniony puchem gęsi i przez to on może zaciągać wilgoć, ale właśnie w warunkach takich wilgotnych. Jeśli jest pogoda naprawdę ekstremalnie zimno, wtedy on spełnia swoją rolę i jest naprawdę dobrej jakości. Producent zarzeka się, że do minus 25 stopni można spokojnie przespać noc i faktycznie ja spałem, było najwięcej było minus 23 chyba stopnie. I faktycznie tak było, nie musiałem w nocy się budzić.
Myślę tak o tym twoim wyczynie sprzed lat i tym, co przed tobą, i ja tak czuję, że te noce są strasznie długie, bo jak idziemy podczas dnia, to pewnie ten czas jakoś nam ucieka, bo coś się dzieje, zmieniamy krajobrazy, a ty musisz dosyć wcześnie podjąć decyzję, gdzie się rozbić, żeby było jeszcze w miarę jasno. No i później ten cały wieczór do rana w zasadzie musisz tam spędzić.
Powiem tak, że bardzo mi to odpowiada, że akurat jest tak, a nie inaczej, ze względu na to, że zawsze próbuję z organizmu wycisnąć coś więcej i to mógłby być problem, gdyby dzień się kończył o 20 godzinie, przypuśćmy. A jak kończy się o godzinie 16, zaczyna się ciemno robić, to już się człowiek zastanawia, gdzie rozbić to obozowisko i więcej jest czasu na regenerację i w zasadzie to mnie nigdy nie zawiodło. Lepiej się dłużej regenerować, jest więcej czasu, żeby przemyśleć niektóre rzeczy, przygotować się do kolejnego dnia, niż po prostu forsować organizm, a później, nie daj Boże, tam odpukać, coś się stanie na trasie.
Thank you.
Przygotowujesz trasę? Masz GPS, jakieś tego typu rozwiązania? I tu pamiętajmy, że to są w takim razie rzeczy, które potrzebują jakiejś energii.
Tak, to może zacznę od przygotowania map. Ponad 20 metrów mapy mam przygotowanej, skserowanej i przygotowana z kilometrażem rzeki przede wszystkim.
Papier, najpewniejsza rzecz.
Tak, to jest najpewniejsza rzecz. Zużywając jeden fragment, po prostu go utylizuję, albo spalam w ognisku, albo wyrzucam w jakiejś miejscowości w koszu na śmieci. I to tyle. Ale muszę mieć te papierowe wydanie, ze względu na to, że nie zawsze tej energii mi może starczyć w telefonie, a jednak wolę zachować tą energię na codzienną korespondencję ze znajomymi i napisanie krótkiej relacji, a na papierze jednak jak mam zaznaczony ten kilometraż rzeki, wiem ile odchodzi mi tego codziennie, czuję się pewniej.
A ta energia, jeśli chodzi o twoje relacje, bo to również na portalu społecznościowym można zobaczyć, co u ciebie słychać, zobaczyć, bo też tam zdjęcia od czasu do czasu wrzucałeś. Tak było na przykład podczas wyprawy wzdłuż Brdy.
Tak, staram się codziennie wrzucać po parę zdjęć i w kilkunastu zdaniach opisać relacje z całego dnia. A jeśli chodzi o samą energię, to właśnie Fundacja Rok Wisły, bo rok 2017 jest właśnie Rokiem Wisły.
To się pięknie składa w ogóle.
Tak, akurat tak się dobrze złożyło, że podjąłem z nimi współpracę i oni przygotowują logistycznie moją wyprawę i co siódmy dzień, co siedem dni, tak, przygotowali mi nocleg na śluzach albo na przystaniach, gdzie będę spał w namiocie, ale będę mógł skorzystać z prądu, także będę mógł doładować baterie do telefonów, do aparatu, do kamery, także zawsze to ułatwi i co by nie było, więcej energii będę mógł poświęcić na robienie zdjęć podczas każdego dnia.
Bo niesiesz ze sobą zwykły aparat fotograficzny, zresztą można twoje zdjęcia podziwiać na twoim profilu, ale do takich szybkich rzeczy, no to co, smartfon? Bo smartfon to w zasadzie doba i się kończy ta energia, chyba że powerbanki jakieś ze sobą dźwigasz.
Kilka powerbanków mam, także razem cały sprzęt fotograficzny z powerbankami, z tym wszystkim, to jest około 8 kg, także to już sporo waży, no ale na tym też polega moja wyprawa. Nie chciałbym przejść tej wyprawy nie przekazując nikomu informacji, bo poza tym, że chcę osiągnąć swój cel, czyli przejść te 1047 km, to też druga sprawa jest taka, że chciałbym zwrócić uwagę na ludzi, na tą przyrodę, która otacza właśnie brzegi rzek. W górach jest tłoczno, żeby wejść na Giewont nieraz trzeba stać po prostu w kolejce i nie są aż tak dzikie jak nasze piękne rzeki.
Move a little closer.
tak jak mówiliśmy przy okazji Brdy, nie trzeba daleko jechać, a można się poczuć przy rzece jak, nie wiem, gdzieś byśmy naprawdę musieli dużo pieniędzy na transport poświęcić.
No ja szczerze mówiąc to pochodzę z Nakła nad Notecią i zawsze bliska była mi Noteć. Dolina Noteci, wiedziałem, że tam jest pięknie, ale tak naprawdę Brdę nigdy nie kojarzyłem z czymś pięknym. Zawsze kojarzyła się z brudną Brdą w Bydgoszczy, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Jest
przed laty naprawdę wręcz czarna była w mieście.
Tak, dokładnie. A przed wpłynięciem do Bydgoszczy widać tą jej dzikość do samych granic w zasadzie Bydgoszczy.
A nawet już w samej Bydgoszczy dużo lepiej ta rzeka wygląda, widać roślinność i tak dalej, i tak dalej. Chcę zapytać jeszcze o te doświadczenia, jeśli chodzi o wcześniejsze wyprawy, bo trochę je inaczej organizowałeś, jeśli chodzi o transport tego, co ze sobą masz, prawda? Były coś na kształt sanek, jakiegoś takiego
tak,
urządzenia?
Tak, wyprawa Noteć 2014, no to było w zasadzie, wtedy nie miałem tak pieniędzy, żeby kupować jakikolwiek sprzęt i wymyśliłem sobie, że kupię zwykłe sanki, przetnę je wzdłuż, poszerzę lekko, dokręcę cztery kółka, które będzie można zawsze zdemontować w razie jakby był śnieg, no i tak będę ciągnął swój ekwipunek. Sprawdziło się to pod tym względem, że wózek do samego końca wytrzymał, ten, który ciągnąłem wzdłuż Noteci, ale nie było tego komfortu, nie mogłem iść aż tak blisko rzeki, jak chciałbym.
Chaszcze.
Tak, dokładnie, chaszcze, szczególnie przewalone drzewa, to jest katorgia dla tego rodzaju sprzętu. Po drugie, nie sprawdził się ten sprzęt pod tym względem, że nie było śniegu, tak? Czyli te sanki, które celowo dołożyłem kółka, no tylko raz zdjąłem tak naprawdę i ciągnąłem po śniegu, a tak to była taka plucha. Wzdłuż warty znowu jak szedłem, to zrobiłem wózek z bagażnika samochodowego. On miał swoją wyporność i spokojnie, jak ja szedłem po pas we wodzie, on sobie
tak
się unosił.
Boksa.
Tak. Ale pojawił się ten sam problem. Problem po prostu, że musiałem się oddalić do pierwszych dróg. Czasami rozlewiska rzek, nawet drobne rozlewiska, nie pozwalały mi podejść pod sam brzeg rzeki. Dlatego wzdłuż Brdy zdecydowałem się na plecak. Choć były to ciężkie dwa tygodnie, bo pierwszy raz niosłem ze sobą aż tak duży ekwipunek na plecach. No a teraz wzdłuż Wisły, no to warunki terenowe, które są na samym początku rzeki, spowodowały, teren górzysty, spowodowały, że no nie ma możliwości ciągnąć wózka i zdecydowałem się tylko i wyłącznie na plecak.
Czyli ile będziesz teraz na plecach miał?
No około 40 kg, także szczególnie na początku, z biegiem czasu będę wyrzucał trochę zużytej bielizny, skarpet, koszulek, także będzie trochę lżej, ale zawsze to będzie te między 30 a 40 będzie zawsze.
Jak wygląda porządek dnia podczas takiej wyprawy? Bo na pewno rozpoczniesz tym razem w śniegu, prawda? Z tego co widzimy.
Oj, na razie nie ma w Wiśle ani grama śniegu.
Nie ma w Wiśle śniegu.
Nie ma w Wiśle śniegu. Patrzyłem wczoraj właśnie na prognozę. No ma spaść. Chociaż ja akurat za śniegiem nie tęsknię. Trochę mrozu by się przydało. Porządek dnia. Po prostu trzeba zawsze zwinąć obozowisko. Jak najszybciej, najlepiej jak pierwsze promyki słońca zaczną spadać na ziemię, no i zbieram obozowisko, to jest koło 7, w pół do 8 rano i idę koło 10, 11 robię pierwszą przerwę, koło 14 robię drugą przerwę.
Pierwszy posiłek robisz gdzie i o której?
Pierwszy posiłek w zasadzie robię po przebudzeniu się, nigdy nie idę na trzo.
No właśnie.
To jest taka podstawowa zasada, że trzeba coś zjeść, żeby ten organizm miał jak funkcjonować. No i 10, drugi posiłek, zazwyczaj to jest posiłek na zasadzie coś słodkiego. Drugi posiłek, no to są jakieś tam lepsze węglowodany, chleb, coś takiego, jakieś kanapki. No i koło 16, 17 na pewno już rozbijam obozowisko. Jak jest możliwość, rozpalam ogień. Jak nie ma takiej możliwości, jestem w rezerwacie przyrody albo blisko są jakieś domostwa, no to wtedy rezygnuję z ogniska, mam małą kuchenkę, robię sobie ciepły posiłek, jakiś obiad i wtedy albo kładę się spać, albo piszę najpierw korespondencję w zależności jaki jestem zmęczony.
City looks so dumb.
Zasięgami bywa w takich miejscach.
Nie będę tutaj reklamował jakichś sieci komórkowych, ale wzdłuż Warty miałem jedną sieć komórkową, która kompletnie się nie sprawdziła. Teraz mam z drugiej sieci i nie było żadnego problemu, żebym miał kiedykolwiek zasięg, także no nie powinno być źle. Jak będą jakieś drobne, może braki zasięgu, to zawsze staram się wtedy wejść albo gdzieś na drzewo, albo na ambonę myśliwską i gdzieś tam zawsze jakiś zasięg się znajdzie.
Słyszałem, że coś do podgrzewania wody ze sobą masz, czy ognisko, czy nie, to zawsze możesz coś ciepłego przygotować.
No tak, tak. Mam małą kuchenkę gazową z małą butlą, także butla starczy na 2-3 tygodnie. Później z żoną myśleliśmy, żeby żona po prostu dosłała mi pocztą do miejsc, gdzie właśnie Fundacja Rok Wisły przygotowała mi te miejsca, także no ważne jest to, żeby chociaż coś ciepłego na wieczór albo na początek dnia sobie zrobić. Zawsze ta motywacja jest tak trochę większa.
Ruszasz już jutro, przypomnij, planujesz iść 2 miesiące.
Tak, koło 2 miesięcy. To jest te 1047 km podzieliłem przez między 17 a 18 dziennie, no i to tak wychodzi, koło 60 dni.
Czyli pojawisz się w pewnym momencie w naszym regionie, skoro Wisła tu się też pojawia. Wtedy pewnie się spotkamy, porozmawiamy, to będzie no już nie tyle połowa, co jakoś tak pewnie trochę za połową.
Połowa lutego. Nie jestem pewny dokładnie, nie mam teraz harmonogramu przy sobie, ale połowa lutego będę w Kujawsko-Pomorskim.
To wtedy postaramy się do ciebie podjechać, tam może nawet gdzieś bliżej Włocławka jeszcze. Ale właśnie twoje obawy, jeśli chodzi o... Bo to są nieraz rzeczy, których nie możemy przewidzieć, ale z tych, co możemy przewidzieć.
Moje obawy to zawsze jest możliwość rozchorowania się. To można być najbardziej zahartowanym. 3 dni temu miałem lekką gorączkę i na przykład katar, siedząc w domu, no to równie dobrze mogę się rozchorować na wyprawie. Na pewno nie będę ryzykował, żeby dostać zapalenia płuc, czyli po prostu będzie trzeba zrezygnować z wyprawy. No i cały rok przygotowań tego wszystkiego pójdzie na marne. No mam nadzieję, że nic się nie stanie. Zawsze można skręcić sobie kostkę na przykład na śliskim, czy no cokolwiek innego może się stać. No i wtedy trzeba po prostu się pożegnać i spróbować może za rok innego wyzwania, albo powtórzyć to z tego roku. Także no obawy zawsze są, także szczególnie ten odcinek pierwszego dnia, co będę w górach, z dużym plecakiem, różnie to może być. Jedno poślizgnięcie może spowodować, że już pojutrze będę z powrotem w domu, także no zobaczymy.
Jak doszło do tego twojego porozumienia z tą fundacją, która cię wspiera?
Ja odezwałem się do nich, bo na ich stronie internetowej można zgłaszać swoje wydarzenia, propozycje do Roku Wisły. Jak najbardziej zaakceptowali, choć prezes był, można powiedzieć, może nie tyle sceptycznie, ale raczej nie wierzył w to, że ktoś będzie chciał przejść w takich warunkach. Ale wczoraj się odezwałem po raz kolejny do niego i mówi, że już czytał na Facebooku, że faktycznie mi wierzy, także nie powinno być źle.
Zresztą masz na to świetne dowody, twoje poprzednie wyprawy, tutaj nie ma dyskusji.
No tak, tak, ale niektórzy mimo to nie jakoś sceptycznie patrzą na to. Myślą, że to... Znaczy ja nigdy nie traktowałem to jako nie wiadomo jaki wyczyn. Ja zawsze traktuję jako prawdziwy wyczyn to wspinanie się w górach najwyższych w Himalajach, tak, gdzie naprawdę temperatura jest minus 40-50 stopni, non-stop wieje i jeden zły ruch i można stracić życie, tak? To jest ekstremalizm. Tutaj to tak naprawdę każdego dnia mogę się wycofać. No, nie ukrywajmy, co drugi, trzeci dzień będę wchodził do większych miast, które leżą nad Wisłą, a nawet będąc w dzikim terenie, tak naprawdę 3-4 kilometry od tego terenu są domostwa, także jeden telefon i za parę godzin jestem w domu, także niektórzy ludzie uważają mnie za szalonego, ale tak naprawdę nie jest.
Niektórzy też mówią, że no fajny pomysł i tak dalej, ale no nie zimą, te całe noce.
Znaczy ja powiem tak, akurat pracuję w budowlance, jestem majstrem na budowie i jedynym okresem, kiedy dostanę takie wolne, gdzie dyrektor może się zgodzić, że dobra, idź sobie tam, żebyś tylko zdrowy wrócił i masz dwa miesiące wolnego.
To przerwa w pracach.
Tak, no to ważne jest też, co się robi, tak? No, nikt, kto wynajmuje domki letniskowe na lato, nie będzie chodził na wyprawy latem, tylko też jak zimą ma jakiś okres wolny, no to sobie może na to pozwolić. Ja akurat też mam taką pracę. Szczęście, że mam takiego dyrektora, który nie dość, że mi zasponsorował tą wyprawę, to jeszcze do tego dał mi te wolne i wspiera mnie i fajnie robić wśród takich ludzi, tak? Także jak ktoś, często na przykład czytam komentarze o sobie i często jest tak, że ktoś napisze, no kurczę, skąd on ma tyle wolnego, ja bym tyle nie miał. No jak ktoś tak podchodzi do życia i ma pracę, która tak naprawdę nie sprawia mu o tyle wolności, o którą by chciał, no to jego jest problem, nie? Nie chodzi o to, że trzeba mieć 2 miesiące wolnego, można mieć 2 tygodnie, no urlop jest prawie miesięczny, także każdy może sobie na to pozwolić, a jak ktoś nie umie sobie zorganizować swojego czasu, no to jego problem.
Pozdrawiamy pana dyrektora zatem i dziękujemy za wyrozumiałość, bo Maciej będzie mógł po raz kolejny pokazać, że ciekawe rzeczy można robić w Polsce, nie udając się za daleko. Przypomnijmy, Maciej Boiński jutro wyrusza na pieszą wędrówkę wzdłuż Wisły. Startujesz dokładnie?
Z miejscowości Wisła, tam jest podnóże góry Barania Góra, gdzie wypływa źródło Wisły.
To my będziemy wypatrywać twoich relacji na Facebooku, no a jak się pojawisz na Kujawach i Pomorzu, spróbujemy się z tobą w terenie spotkać, tak jak nam się udało spotkać niedaleko Samociążka, kiedy to szedłeś wzdłuż brdy. I przede wszystkim, Macieju, powodzenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
See outside. Look.
I to już dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Za tydzień podsumowanie 2016 roku. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.
She got me in a trance.